Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basołyga, a z nami jest Karolina Flacht, psycholog, psychoterapeutka uzależnień. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rozmawiamy dzisiaj dlatego, że radni w Szczecinie chcą zakazu picia alkoholu nad Odrą, a także nocnej prohibicji w mieście. Czy takie zakazy mają w ogóle jakikolwiek sens?
Jedna strona nam powie, że zakazy są po to, żeby je łamać, a drudzy mogą nam powiedzieć, że zakazy są po to, żeby je respektować. Jakby patrząc okiem fachowca, myślę sobie, że wszystko powinno mieć swoje uzasadnienie. I to uzasadnienie powinno mieć swój wydźwięk tak naprawdę w zbadanych lokalnych problemach. Tutaj to, o czym mówimy, czyli miasta Szczecin. Czyli byśmy musieli popatrzeć, czy problemy związane z alkoholem mają charakter nasilający się, czy słabnący. I mamy do tego źródło. Pan redaktor wie, gdzie poszukiwać?
Czy mówimy na przykład o takich wybrykach, które się dzieją nad Odrą? Jeżeli jest ich dużo, to wprowadzamy zakaz? Czy to po prostu w trosce o zdrowie głównie młodych ludzi wprowadzamy taki zakaz?
I to jest bardzo dobry ślad, dlatego że tak naprawdę i jedno, i drugie. Odpowiedzią na to, co się dzieje, ta odpowiedź powinna zostać ujęta w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie miasto Szczecin. I z tej diagnozy powinny wynikać, czy problemy alkoholowe zwiększają się, czy na przykład, podam taki, że zwiększa się odsetek młodzieży, która się upija, albo wzrasta liczba osób zatrzymanych przez straż miejską, albo są zgłaszane zakłócenia porządku publicznego osób pod wpływem alkoholu. To są takie dla nas argumenty, które powinny w tej dyskusji zakaz tudzież nie zakaz, no być takie istotne i brane pod uwagę.
A jak to wygląda na świecie? Bo są przecież kraje, w których picie alkoholu, pierwszy przykład z brzegu, mogłoby nam się wydawać bardzo mocno liberalna Holandia, ale okazuje się, że tam pić alkoholu na ulicach nie można.
No i teraz oczywiście, jak gdybyśmy się odnieśli do perspektywy różnych krajów europejskich, to odpowiedź będzie zależała tak naprawdę od tego, jaka jest w danym kraju tradycja lokowania substancji psychoaktywnych. Na gruncie naszym oczywiście jest to od zarania dziejów alkohol. Więc to nasze podejście do, społeczne podejście do alkoholu też jest dość takie specyficzne, czyli mamy takie pomysły na to, że ten alkohol, ponieważ jest on gdzieś cały czas naszym takim tłem społecznym, no to też patrzymy w tym kierunku, aby on się pojawiał w różnych przestrzeniach życiowych. Wtedy, kiedy on się pojawia, troszeczkę modelujemy zachowania. Musimy pamiętać, że postawa kształtuje zachowania. I możemy wtedy niechcąco wdrażać pewne modele, w tym modele picia, które mogą się okazać dla wielu osób problemami ryzykownymi.
A to stąd się później biorą takie sprzeciwy, na przykład jak podczas tej dyskusji o wprowadzeniu picia alkoholu na bulwarach szczecińskich, o tym, że część ludzi mówi, że to jest naruszanie ich wolności, że oni mają prawo do picia alkoholu w miejscach publicznych.
Trochę przypomina mi się podobna historia, jak była z zakazem palania papierosów. Proszę, jakbyśmy się cofnęli wstecz historią, to tak samo regulacje tutaj prawne zaczęły mówić o tym, żebyśmy nie palili w miejscach pracy, żebyśmy nie palili właśnie w miejscach publicznych. I na początku tak samo była. I w restauracjach, oczywiście. I na początku też była taka emocjonalna burza. A teraz proszę zobaczyć, przyzwyczailiśmy się do tego, respektujemy. Są nawet już, jest teraz nawet, rzekłabym, jeszcze więcej zwolenników tego obranego systemu. Że moglibyśmy powiedzieć, że to, w jaki sposób chcemy używać substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu, winno być bardziej naszym takim osobistym zakresem niż takim wątkiem społecznym, przyzwoleniem społecznym. Jeszcze raz odwołam się do tego hasła, że postawa kształtuje zachowania. Czyli nie każda osoba, która będzie miała swoje kontakty z alkoholem, musi je jakby inspirować się nimi właśnie z takich społecznych kawałków, jakie na przykład mogłyby być właśnie bulwary szczecińskie.
Jak należy wytłumaczyć teraz takim osobom, które no nie wyobrażają sobie nie picia alkoholu w miejscach publicznych? Jakich argumentów użyć?
Ja bym się odniosła do tych twardych. Czyli jeszcze raz wróciłabym do gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych w gminie miasto Szczecin. Tam powinna być załączona diagnoza, która będzie wskazywała nam taki monitoring i gromadzenie wskaźników, które będą nas informowały o danym zjawisku problemowym. Na pewno będą też ujęte te dane związane z problematyką alkoholową dotyczącą miasta Szczecin. Ja mogę tylko odnieść się, bo bardziej znam te regionalne nasze badania w zachodniopomorskim. I tutaj Instytut Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Pracownia Diagnoz Społecznych przeprowadzała badania podsumowujące takie ostatnie dziesięciolecie. To są ciekawe badania, dlatego że oni robili zestawienie danych, ile osób, które zażywały substancje psychoaktywne, w tym alkohol, nabyły w związku z tym zaburzeń psychicznych. I była to skala takiego 10 lat, czyli 2009 rok do 2019, i mamy informację o tym, że jest to problem w skali naszego regionu narastający. No, więc to też są już jakieś dane, które nam powinniśmy wziąć pod uwagę, decydując, czy winniśmy pić w miejscach publicznych, czy nie.
No to ja zapytam trochę na odwrót, dlatego że wiele, wiele lat temu wprowadzono ten zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych i od tego czasu dużo się zmieniło. Nie widzimy tych osób, które piją alkohol w parkach, w miejscach rekreacji, i teraz to, co słyszę, no to tak naprawdę chyba niewiele się zmieniło, bo jeżeli to jest narastające i osoby uzależniają, chyba że lepiej od tamtego czasu diagnozujemy takie przypadki, że wcześniej to nie było diagnozowane, a dzisiaj to jest diagnozowane, no to...
Bingo. To jest to bingo, dlatego że jest po prostu większa dostępność do miejsc leczenia. Dwa, trochę społecznie się wyedukowaliśmy, że proszenie o pomoc, jakby szukanie pomocy też jest kwestią też takiej edukacji społecznej, że osoby trafiają do miejsc pomocy osobom z problemami substancji psychoaktywnych czy alkoholu. Więc ja myślę, że to jest zdecydowanie, te 10 lat to jest jednak trochę taki progres w tym kierunku pomocowym.
No to jeszcze na sam koniec naszej rozmowy zapytam, kto jest najczęstszym pacjentem w gabinecie specjalisty, psychoterapeuty uzależnień, osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków czy innych używek?
Statystycznie, gdybyśmy chcieli otworzyć swoje bramy, to najwięcej byłoby osób palących papierosów, ale niestety najmniej takich zgłoszeń nie jest, bądź w ogóle, więc w drugiej kolejności diagnozy alkoholowe. To są diagnozy, które są najczęściej zgłaszanymi do terapii uzależnień, dopiero później w trzeciej narkotykowe i jeszcze też z tym podziałem, że te związane jednak z narkotykowymi, trochę bardziej dotyczą jednak młodych osób, tam króluje marihuana, natomiast rzeczywiście te nasze tutaj roczniki 40 lat i więcej, to są roczniki, które mają główną diagnozę alkoholową, choć tak naprawdę, bo tak można by było powiedzieć, że w tych ostatnich 10 latach też trochę się to zmienia, bo dochodzi tak naprawdę uzależnienie mieszane, czyli ten miks alkoholu i narkotyków.
I tu stawiamy dzisiaj kropkę. Karolina Flacht, psycholog, psychoterapeutka uzależnień, była moim i waszym gościem w Twoim radiu. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję.